Dzisiaj przemaszczę pomocy Bożej. No potworzymy sobie święta księgę i będziemy się nad nią zastanawiali. Dzisiaj będziemy się zastanawiali nad napierśnikiem sądu. Opis tego napierśnika jest podany w drugiej księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, od 15 do 30 wersetu przeczytamy sobie mówitamy. Uczyni też napierśnik sądu robotą kasztarską według roboty naramiennika. Urobisz go ze złota, jacynku, szarlaku, karmazynu z łakoć czerwonego i z białego izbawiu kręconego uczynisz go. Czworobraniawce będzie i dwoiste, na pięć długościego i na pięć szerokość jego. I nasadzisz weń pełno kamienia, cztery rzędy kamienia tym porządkiem. Sardius, topazius, smaragd w pierwszym rzędzie. W drugim rzędzie będzie rzędzie karbunków, szafir i jaspis. W trzecim rzędzie linkuriusz, achates i ametyst. W czwartym rzędzie chrysolit, onychin i beryl. To będą wsadzone w złoto w rzędziach twoich. A tych kamieni z imionami synów izraelskich będzie 12 według imion ich, tak jako rzezą pieczęci, każdy według imienia swego, będą dla 12 pokoleń. Uczynisz też do napierśnika łańcuszki jednostajne robotą plecioną ze złota szczerego. Uczynisz też do napierśnika dwa kolce złote i przyprawisz te dwa kolce do obu krajów napierśnika. I przewleczysz dwa łańcuszki złote przez oba kolce u krajów napierśnika. Drugie zaś dwa końce dwóch łańcuszków zawiesisz na dwa haczyki i przyprawisz do wierzchnich krajów na ramiennika na przodku. Uczynisz te dwa kolce złote, które przyprawisz do dwóch końców na pierśnika, na kraju jego, który jest od ramiennika ze spodku. Do tego uczynisz dwa drugie kolce złote, które przeprawisz na dwie strony, na ramiennika ze spodku, naprzeciwko swojemu jego zwierzchu, nad przepasaniem na ramiennika. Tak zwiążą na pierśnik ten kolce jego z kolcami na ramiennika sznurem hiacyntowym, a był nad przepasaniem na ramiennika, żeby nie odstawał na pierśnik od na ramiennika. I będzie nosił Aaron imiona synów izraelskich na napierśniku sądu, na piersiach swych, gdy będzie uchodził do świątnicy na pamiątkę ustawiczną przed Panem. Położysz też na napierśniku sądu Urim i Tumim, które będą na piersiach Aaronowych, gdy uchodzić będzie przed Pana i poniesie Aaron sąd synów izraelskich na piersiach przed Panem ustawicznie. Tu jest opisane, jak miał wyglądać ten napierśnik sądu. To jest napisane bardzo szczegółowo i my później po kolei będziemy się nad tym zastanawiali. Tak wiemy, że pomiędzy szat chwały i piękności najwyższego plana był naramiennik, albo inaczej ten naramiennik nazywał się jeszcze jak? Efod, nazywał się efod. Naramiennik to znaczy się z przodu i z tyłu, taki naramiennik wisiał, nazywał się jeszcze efodem. Na naramienniku znajdował się napierśnik sądu. No nad każdą częścią odzieży myśmy się zastanawiali najwyższego kaplana, a dzisiaj będziemy jak najbardziej się streszczali o tym napierśniku sądu. Ten napierśnik sądu był zrobiony z takiego samego materiału, jak i co było zrobione jeszcze siostra Bożena. Jak i efod, z takiego samego materiału. Naramiennik składał się z dwóch części, z przedniej i tylnej. To już mówiliśmy. I do przedniej części był przyczepiony jeszcze, co tam było do przedniej części przyczepiony, brat Adaś. Ten napierśnik sądu. Był on przyczepiony złotymi łańcuszkami. Tutaj było zahaczone, takie były cząstki. I on wisiał na takich złotych łańcuszkach. Dlaczego on się nazywał napierśnikiem? Dlaczego się nazywał napierśnikiem? siostra drogą, bo był na piersiach najwyższego kaplana. Nazywał się jeszcze napierśnik sądu. Dlaczego się nazywał napierśnikiem sądu? Napierśnik sądu. Uczynisz napierśnik sądu. Że napierśnik to był na piersiach najwyższego kaplana. Tak, nazywał się napierśnik sądu, bo tam były wyryte imiona synów izraelskich, które zawsze znajdowali się na sądzie przed obliczem Bożym. Cały naród izraelski, te 12 pokoleń, byli zawsze przed Bogiem widziani, czyli znajdowali się na sądzie. Ten napierśnik sądu, był on 2 pięcie długi i 5 szerokie był. Taka 5 męska szerokie i 2 pięcie długi. No i oczywiście on był zawijany. To była, jakby tak można powiedzieć, taka torebka, zawinięty, no i na tej, na pierśniku sądu było tych 12 kamieni. Był 5 szeroki, a jak był zawinięty, to wyglądał 5 długi i 5 szeroki, czyli jednym słowem był to kwadratowy. Uczyniony był on ze złota, jak czytaliśmy, z hiacyntu, szarlatu, karmazynu dwakroć farbonego i białego jedwabiu. No oczywiście na nim było umieszczone ile kamieni, bracie Zdzisio? Ile kamieni tam było umieszczone? 12 drogich kamieni. To jeden kamień to był inny, osadzonych, one były w złoto. Na tych kamieniach były wyryte imiona 12 pokoleń izraelskich. Jak czytaliśmy to u góry, on to miał takie kolce złote. No i później łańcuszkami był przypięty do ramion, do tego na ramiennika. No i później u dolu tak samo był, posiadał takie kolce i przez nie przeciągnięty tutaj u dolu był sznur hiacyntowy, przymocowany do efodu, by nie odstawał. Także to było tak przypięte, że to kiedy kaplan się schylał, czy coś, to mu nigdy nie odstawało. I widz, nieraz kiedy patrzył się, to nigdy nie odróżniał, uważał, że to jest coś innego, czy uważał, że to jest po prostu na tej piersi. Proszę, tak, uważał, że to jest na tym efodzie przedniej części, jako te kamienie były usadzone. A w każdym bądź razie to nie było tak. Jak już mówiliśmy, że ten naramiennik albo efod przedstawia nam ile przymierza, czy wielkie przymierza, które nasz Pan miał wykonać, bo najwyższy kapłan przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa i najwyższy kapłan nosił na sobie ten efod. Czyli wskazuje, że Chrystus Pan miał wykonać 3 wielkie przymierze. I teraz przednia część efodu, myśmy to już mówili, przedstawia jakie przymierze, brat? Przymierze Sary, przymierze Abrahama możemy nazywać, przymierze Sary, przymierze nawet laski, obietnicy, różne ma ono nazwy. To zawsze się odnosi do tego samego przymierza. Tylnia część efodu przedstawia nam przymierze jakie? Przymierze nowe, które będzie w przyszłości ustanowione. Przymierze nowe. A ten napierśnik sądu, na którym było 12 kamieni, przedstawia nam jakie przymierze? Bratadzio? Przymierze zakonu. I jak już mówiliśmy, że cały w tym efodzie pokazane 3 wielkie przymierza, które zostały włożone na naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, które On ma to wszystko doprowadzić do harmonii, do pojednania z Bogiem. I teraz by zachodziło teraz takie pytanie. Jeżeli weźmiemy przymierze Abrahama albo przymierze Sary, w jaki sposób Chrystus doprowadzi no, do uskutecznienia tego przymierza? W jaki sposób doprowadzi to przymierze do końca, żeby ono coś ze siebie wydało? Brat może Żurek. Tak, pod tym przymierzem narodził się sam Zbawiciel jest Chrystus, a zarazem pod tym przymierzem objawia się Kościół, lud poświęcony. И Христос се подел, же допроводи нас до сполечности с Богом, допроводи Он за нас гарантує, приписує свої заслуги і тим самим допомага нам, що кощо зостане вибране під приміжем тим першим Абрахамом Альбосарем. Який спосіб допроводи приміжа нове, який спосіб то ще стане, брат Андрій? Так, нове przymierze, które będzie w przyszłości ustanowione najsamszy z Izraelem, bo tak Pismo Święte mówi, a później cały rodzaj ludzki wejdzie pod nowe przymierze, doprowadzi w ten sposób, że rodzaj ludzki doprowadzi do społeczności z Bogiem i pod koniec tysiąclecia jest powiedziane, wszystko podda Bogu Ojcu i nawet to sam się podda, bo to już będzie wszystko zakończone. W jaki sposób Pan Jezus wypełnił albo doprowadził przymierze zakonu? W jaki sposób to się stało? Może siostra Mirka? Bo na pierśnik przedstawia przymierze zakonu, mówiliśmy. I to wszystko na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, w ten sposób, że on zakon zachował do 30 roku, a od 30 roku do śmierci zakon wypełnił. Zakon wypełnił. No i jak nawet apostoł Paweł mówi w liście do Galatów, 4 rozdział, a 4 werset mój tak. Lecz gdy przyszło spełnienie czasu, posłał Bóg onego syna swego, który się rodził z niewiasty, który się stał pod zakonem. Po co to wszystko? Aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił, aby się prawa przysposobienia ze synów dostąpili. Że on zakon zachowywał do 30 roku, a później go wypełnił na to, aby tych, którzy są pod zakonem, wykupił. I Jezus umierając, umarł na krzyżu, dlatego, aby odkupił naród izraelski, który że nie był w stanie zachować zakonu, prawa Bożego zakonu, podpadł jeszcze raz pod potępienie. Żydzi, jak i prawie wszyscy chrześcijanie, nie widzą różnicy pomiędzy przymierzem Abrahama i zakonu. Uważają, że jest to jedno i to samo przymierze i często nazywa się przymierzem starym. Czy jest mowa o przymierzu Abrahamowym, czy mowa o przymierzu zakonu, nazywają przymierzem starym. Lecz, że tam jest różnica, to nam mówi apostoł Paweł w liście do Galatów, w 3 rozdziale, a 17 do 19 wersetu mówi tak. To wtedy mówi, iż przymierza przedtem od Boga utwierdzonego względem Chrystusa, zakon, który po 400 i po 30 latach nastał, nie znosi, aby miał zepsuć boskowicę. To wtedy mówi, iż przymierza przedtem od Boga utwierdzonego względem Chrystusa. O jakim to przymierzu mówi apostoł Paweł? Brat Irek. Przymierzu właśnie tym, które Pan Bóg zarósł Abrahamem. To wtedy mówi, iż przymierza przedtem Boga utwierdzonego względem Chrystusa zakon, który po 400 i po 30 lat nastał, nie znosi, aby miał zepsuć boską obietnicę. To został dodany. I dalej mówi tak. Ale jeśli z zakonu jest dziedzictwo, już ci nie jest obietnicy. Lecz Abrahamowi przez obietnicę darował je Bóg. I 19 werset mówi tak. Cóż wtedy zakon? Dla przestępstwa przedany jest. Aż przyszło ono nasienie, któremu się stała obietnica sporządzona przez aniołów i przez rękę pośrednika. Zakon był przydany dlatego, żeby zachować naród izraelski od całkowitej degradacji, żeby później było czego wybrać lud imieniowi Bożemu. Ten napierśnik sądu był uczyniony z materiału, z złotej nici,
często wyobraża moc Bożą zachowania jakiegokolwiek przymierza, tak samo i przymierza zakonu, potrzeba jest boskiej pomocy Bożej. Bez boskiej pomocy nie ma możliwości żadne przymierze, żeby ktoś mógł zachować, wypełnić, żeby się rozwijać. My dzisiaj, które się wybieramy pod przymierze Abrahamowe, potrzebna nam boska pomoc czy nie? Potrzebna nam pomoc. A Żydzi, którzy byli pod zakonem, potrzebowali boskiej pomocy? Też potrzebowali. A nawet rodzaj ludzkiej przyszłości będzie potrzebował boskiej pomocy? Też będzie potrzebował boskiej pomocy. Tam był użyty do tego hiasyn, to jest kolor niebieski, co nam przedstawia pomoc potrzebną do uczynienia go zdolnym wiernego zachowania czystości charakteru. Czyli potrzeba wiary, siły, żeby być zdolnym go w czystości zachować, zrobić sobie wspaniały charakter. Tam był użyty szarlat, to był kolor fioletowy. To znaczy się, by głosić królewską władzę, współdziałając na sprawieniu ludzkości. Ci, którzy starają się Bogu służyć, mają opowiadać boską władzę i zarazem mają tym razem współdziałać do prowadzenia rodzaju ludzkiego do doskonałości. Tam był użyty karmazyn, co przedstawia nam wykupienie z przekleństwa przez krew Jezusową. Żeby cokolwiek było otrzymało życie wieczne, żeby było wykupione, to potrzebna krew. Potrzebna ona była i w przymierzu Abrahamowym. Bez krwi Jezusowej bylibyśmy czymś czy nie? Niczym byśmy nie byli. On nam przepisuje. Naród żydowski sam nie był w stanie zachować zakonu. Potrzebna krew Jezusowa. Jezus umarł. Nawet tych, którzy byli pod zakonem, a zarazem i pod przymierzem nowym, potrzebna krew Jezusowa. Był jeszcze tam użyty jedwab, płótno jedwabne, białego koloru. To wskazuje, że przywrócenie człowieka do pierwotnej doskonałości. Każde przymierze miało za zadanie doprowadzić człowieka do pierwotnej doskonałości. No chociaż zakon niczego do doskonałości nie doprowadził mój apostoł Paweł, ale takie zadanie było i zakonu, takie zadanie jest i przymierza Abrahamowego, takim zadaniem będzie i przymierza nowego. To znaczy się, że jeżeli to wszystko z jednakowego materiału było uczynione, że to w każdym czasie, w każdym przymierzu było wymagane. My dzisiaj będziemy się zastanawiali szczególnie nad tym nadleśnikiem sądu. Jak już wspominaliśmy, tam on był zawieszony na tych złotych łańcuszkach. Na pierśnik sądu był zawieszony na złotych łańcuszkach. Czy może ktoś podać te złote łańcuszki, co by nam przedstawiały? Albo coś jakieś myśli. Przedstawiają boskie obietnice. Że on oparty był na boskich obietnicach. Wyobrażaj, zakon jest boski, że ci, co zachowują ducha zakonu, są podtrzymywani złotymi łańcuszkami obietnic boskich. Był on kwadratowy, a kwadrat w Piśmie Świętym zawsze nam przedstawia, co nam przedstawia teraz. Proszę? Doskonałość, oczywiście. Że jest to pełna miara zdolności człowieka doskonałego. Aby zachować zakon, potrzeba być doskonałym i jedynie ktoś doskonały może jego zachować. Jego zachował jedynie Pan Jezus, a resztę z ludzi niedoskonałych nikt nie był w stanie jego zachować i nikt nie jest w stanie zachować zakonu. Jak już powiedzieliśmy, że on był 2,5 długi, 5 szeroki, ale gdy był podwijany, to był wtedy kwadratowy. Co to ma za znaczenie, że on był podwinięty, że był zewnątrz widoczny i wewnątrz. Na co się jakieś myśli? Wyobraźnictwo. To jest obraża literę i ducha zakonu. Pokazana litera i duch zakonu. część przednia. To jest duch zakonu, czyli teraz zakon. Tak jak mówiłem, on był tak, jakbyśmy powiedzieli, o tak. Pięć długi, to był dwie pięć długi, i kiedy był podwinięty, to był pięć długi i pięć szeroki. To tak. Która część? Przednia przedstawia ducha zakonu, czy tylna? Tak, przednia przedstawia ducha zakonu. Czytamy w liście do Rzymian, 8 rozdział, a 4 werset mówi tak. Aby ona sprawiedliwość zakonu była pełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Część tylna przedstawia literę zakonu. Żydzi zachowali ducha zakonu, czy literę zakonu? Literę zakonu. Jak teraz powiedzieć, że Żydzi zachowali literę zakonu, a przecież widoczna była duch zakonu, brat leży. Myśli były podawane, po prostu Żydzi nie zdawali sobie sprawy, że on jest podwijany, jak już mówiliśmy. Oni uważali, że to jest tylko na przedniej części te kamienie usadzone, że nie jest to coś dodane, tylko jest jedne to samo na tym efodzie. I dlatego często wyrażali się takimi słowami, jak powiedział Jan Chrzciciel, zapisany w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, a 9 werset mówi tak. A nie mniemajcie, że możecie mówić sami sobie, ojca mamy Abrahama. Albowiem ci powiadam wam, iż Bóg z tych kamieni zbudzić może dzieci Abrahamowi. Oni uważali literalnie, Abraham był naszym ojcem, my prostej linii pochodzimy i dlatego nam się wszystkie przywileje należą, które Pan Bóg powiedział do Abrahama. Nie wiedzieli, że to była tamta tylna część, rzeczywiście przedstawiała do przymierza Abrahamowego, to co Abraham mówił, ale tu wystawiała druga, to jest duch zakonu i później Jan powiedział, nie majcie, że macie ojca Abrahama, bo Bóg nawet z tych kamieni może zbudzić dzieci Abrahamowi, no i co? I będą dzieci, czy nie będą? Będą. Jak już mówiliśmy, że ten napierśnik miał po czterech rogach takie złote kolce. U góry złotymi łańcuszkami tu przypięty był, że wisiał, a tutaj był przypięty do efodu, że on nie odstawał. No te cztery kolce to nam zawsze przedstawia to, proszę, miłość Boża. Wyobraża nam miłość Bożą, że we wszystkich tych przymierzach, a tak samo i tam pokazana jest miłość Boża. Miłość Boża, która pokazana w czterech stopniach, w czterech zarysach. Miłość obowiązkowa, najwyższa, adoracja wobec Boga i prawdy musi być. Miłość braterska wobec braci i rodziny Bożej. Miłość bliźniego wobec bliźnich, ludzi, sąsiadów, tymi, którzy żyjemy. No i czwarte, miłość litująca się wobec nawet naszych nieprzyjaciół, wrogów, które Chrystus powiedział. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesie, bo on to czyni, że deszcz jego pada na sprawiedliwy i co? Na niesprawiedliwy. A słońce świeci na sprawiedliwy i niesprawiedliwy. Pan Bóg okazuje miłość do wszystkich. Na tym napierśniku było 12 drogich kamieni. но можем да се въобрази пенти широки и в каждом женде три камени, то было дощ дуже дроги камени, дощ дуже розмяру дроги камени, и то един камень, то было инне. Те 12 других камені на тим на пірснику сонду, хто би нам представляв або кого. Пошли. Дванадцяти поколень. Там було записане імена 12 поколень Ізраїлів. Але те каміння саме, хто нам представляє, сестра Топчикова? Представляє люд Божий, клейноти боски, ті, які будуть належали до Костіла. І є сповідане Малахіяша в 3 розділі 17 версеті мій та. Тіцьми будуть, мовить Пан Застемпу, в день, який вчиню власністю, а іне тлумачення мовить клейнотами, які я вчиню. І змілується над ним, як ще змілував Ойчець над сином своїм, якому є мова о костілі, що так само, як там других 12 камені, так подобні костіл Христосове, подобні є дороги серцю нашого Пана, серцю Єхови, подобні так, як там ці дороги камені були близько серця. Ці 12 дорогих камені були оправлені, хто не було там оправлені? Дайте пишу. Бо цей так камінь ще не втримав. Що це було прийоме? Злото було прийоме. А злото нам завжди представляє то, зрозумієте, боскою натури. І власні ці, які бендо кіди знайдуться в боскій натурі, бендо оправлені, то перед цілим всесвятим бенде кощу так дорогим, як це 12 дорогих камінь. Так спанялим, так пєкним, так дорогим, як ти 12 камінь. На цих камінях написане були імена 12 поколінь ізраїльських. Показане, що костюм першим зам'яже Божим мав бути обране тільки жит. Перший замір такий був, що Пан Бог дав закон, щоб їх заховати від деградації, як вже кедись над законом застановлялися ми, щоб не впадали в деградацію, і коли Христос ще народжі, ну то з них буде обране костюм. І для того апостол Павел мовив в діях апостольських, 13 розділі, а 46-47 верси мовить там. А Павел і Барнаба ж безпечні мовим жекли до жиду. Вам чи найперш мало бути поєдане Слово Боже? Але понівж є отжусаті, а сондітіся бути негодним і живота вічнего, ото ще обрацаме до Бога. Але нам так розказав Пан, мовив, положилим ці щаплощом поганом, аби ж був збавенням аж до краю жінки. Для них першим женді мало бути. Лише, якщо ще оказали негодними, ну то втеди уданося до поган, і то вставі не змінило боского зам'яру, бо, як вже сповіділи, ми вам всіх повідомили, що Бог може навіть з тих камінів збудити то діти Абрахамові. З яких то камінів? Брат, може, Дармата. З літеральних камінів Бог може збудити. А сестра Божена? Не мнімайте самі в собі, що маєте ойця Абрахама. Бо Бог навіть з тих камінів може збудити діти Абрахама. З яких камінів? Поган. Власні народи поганські, які були як оглази, не чули на Бога, на Слово Боже, ніч не розуміли, Ян приповідав, що Бог може збудити камінь. Цих нерегулярних, нештатних камінь вишліфує бендо боскими клейнотами. І апостол Павло в листі до Галату в 3 розділі від 6 до 9 версету мові так. Так як Абрахам увіжив Богу і прочитав йому току справедливості. Видите тоді, що ті, які сон з віри, ті сон синами Абрахамовими. nie według zakonu. A opatrzywszy to pismo i z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przez to powiedział Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody. I 9 werset mówi. A tak ci, które są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wiernym Abrahamem. Nawet narody pogańskie, które my się wszyscy wywodzimy z nich, dlatego, że posiadamy wiarę Abrahamową, to należymy do tego, do nasienia Abrahamowego. I dlatego apostoł Paweł mówi, że Żydom w pierwszym rzędzie było pierwszeństwo dane, okazali się niegodnymi, to Pan Bóg przecież przewidział nie tylko literę, ale te kamienie było umieszczone na czym? Przednia część tego na pierśniku przedstawia nam co? Ducha zakonu. Ci, które będą posiadali tego ducha zakonu, będą starali się żyć tak, jak nakazuje, no to ci będą, czy to będą Żydzi, czy nie będą Żydzi, czy będą poganie, to będą zaliczeni do tych włoskich klejnot. To też nic dziwnego, że w Księdze Objawienia, w 7 rozdziale, od 4 wersetu mówi tak. I usłyszałem liczbę popieczętowane 144 tysiące jest popieczętowane ze wszystkich pokoleń synów izraelskich. Pokolenie drugiego 12 tysięcy popieczętowanych, pokolenie robionego 12 i tak dalej, to liczy wszystkich 12 pokoleń po 12 tysięcy, czyli razem to 144 tysiące. No ale pamiętajmy, że są niektórzy chrześcijanie, które mówią, że tylko 144 tysiące to będzie tylko Żydów. No, to jak my to sobie utłumaczymy? Proszę. Tak, pierwszym zamiarem miało być, że z każdego pokolenia miało być po 12 tysięcy Żydów. Ale już w 14 rozdziale objawienia czytamy, mówi tak. Pierwszy werset i dalej. I widziałem, oto baranek stał na górze syłońskim, a z nim 144 tysiące mających imię Ojca Jego, napisane na czołach swoich. I słyszałem głos nieba, jako głos wielu wód, jako głos gromu wielkiego, i słyszałem głos cytrystów grających na cytrach swoich. I śpiewali, jako by nową pieśń przed stolicą, przed onym czworgiem zwierząt i przed starcami, a żaden się nie mógł onej pieśni nauczyć, oprócz onych 144 tysięcy, którzy są kupieni skąd? Z ziemi. Tam było z Izraela, tu jest ziemi. Tam czytamy. Ci są, którzy się z niewiastami nie pokalali, bo pannami są. Ci są, którzy naśladują baranka, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni są z ludzi, aby byli pierwiastkami Bogu brankowi. Czyli widzimy te dwa zestawienia, one z sobą się nie sprzeczają. Pierwszym zamiarem miało być, że to miało być Żydów. Ale jeżeli się okazali niegodnymi, apostoł Paweł mówi, obracamy się do pogan i do tych 12 pokoleń będą dołączeni z narodów pogańskich, które dzięki temu, że Żydzi się okazali niegodnymi, my mamy możliwość tam należeć. Obecnie będziemy zastanawiać się nad samymi kamieniami, które były na napierśniku sądu. Myślimy, że jeżeli są tak dokładnie opisane, to mają swoje znaczenie. Bo Bóg do Mojżesza powiedział, pamiętaj, wszystko uczynił tak, jakoś widział tam na górze. I dlatego Mojżesz starał się dokładnie to wszystko uczynić. Ja to zebrałem z różnych miejsc. Najwięcej korzystałem z konkordancji. Ja braci może męczyć nie będę. Ja tylko podam, który kamień, jak wygląda i co on przedstawia. I na końcu zakończymy, to dość szybko przejdziemy. Jak można było tych, patrząc się na kamienie i czytać cały boski zamiar wyboru kościoła. Jak to można zrobić? Pierwsze tam, jak czytaliśmy, to był Sardiusz. Sardiusz lub Sardyn, który jest nieco odmiennym gatunkiem agatu, był przez długi czas używanym do sztuki rytowniczej. W klerowaniu utrzymał się tak długo pomiędzy drogich kamieni. Sardyn, nazwany obecnie, jest karniolem, podokolory, który przypomina surowe mięso. Sardyn zdaje się wyobrażać miłość Boga, Jego pamięć o wszelkim stworzeniu. Kto patrzył się na ten pierwszy kamień, to miał możliwość widzieć miłość Boga, że Pan Bóg o wszystkich pamięta, że On nigdy swojego stworzenia nie zapomni. Przewijała się miłość Boga. Na nim prawdopodobnie było napisane pokolenie Judy. Juda to napisane. Drugi czytaliśmy, to jest topazjus. Biblia tysiąclecia oddaje topaz. Ogólnie otrzymuje, że minerał obecnie nazwany topazem nie był znany starożytnym pisarzom, a ich topaz jest dzisiejszym peridotem. Taką nazwę nadają jubilerzy szlachetnemu oliwinowi. Jest to minerał ciemnozielonego koloru. Obecnie jest wydobywany na wyspie świętego Jana na Morzu Czerwonym, którą starożytni nazywali wyspą topazową. Topaz Arati Oliwin krystalizuje się 26-ścianowe kryształy. Topaz prawdopodobnie obraża uczynność i na nim napisane było pokolenie Ipeszara. Uczynność. Czyli ci, które będą starali się być w kościele, znajdą się w kościele, to zarazem mają starać się być czynnymi. A zarazem pokazane, że Pan Bóg jest czynny w swojej działalności, on nigdy nie poprzestaje. Trzecim był szmaragd. Należy do najwspanialszych klejnotów, ma jasno-zielony kolor, bez żadnej domieszki i krystalizuje się w długie sześciościenne kryształy. Kamień traci swój kolor w razie, gdy go silnie ogrzejemy. Kryształy można lupać, czyli dzielić na poprzek. Szmaragd może obrażać świetnotrwałość i na nim prawdopodobnie było pokolenie Zebulona. Patrząc się na tych trzy kamienie na pierwszym rzędzie, tak można było czytać. Każdy znający mógł czytać. Miłość Boża, Jego pamięć o wszelkim stworzeniu jest stale czynna i trwa wiecznie. Pan Bóg nigdy się nie zmienia. Patrząc się na te kamienie, co one znaczą, to można było czytać miłość Boża, Jego pamięć Boża trwa wiecznie, pamięć o wszelkim stworzeniu jest stale czynna i trwa wiecznie. Dlatego Chrystus Pan powiedział: Ojciec mój pracuje, aż dotąd ja pracuję. Czwartym był karbunkuł lub hiacyn. Biblia tysiąclecia oddała granat. Jest to nowoczesny szafir, zaraz po diamencie co do twardości. Piękny niebieski kamień. Wiele kryształów jest częściowo zabarwionych. Kolor niebieski jest rozmieszczony miejscami na bezbarwnym kamieniu. Ale przez umiejętne szlifowanie części zabarwione nadają kolor solemu kamieniowi. Kamień ten krystalizuje się w najpiękniejszą formę kryształu. Mianowicie składa się z sześciościennej piramidy na obu końcach rozdzielonej przez trzy różne grupy powierzchni. Każda o sześciu ścianach i przez dwie grupy powierzchni każda o trzech ścianach. Dwa końce mogą przedstawiać Stary i Nowy Testament. 24 ścian pomiędzy tymi piramidami mogą przedstawić 24 starców prosto odnoszących się do Królestwa Bożego. Kamień ten prawdopodobnie obraża niezmienność Boga. Wskazuje również on także, jak Bóg może wziąć bardzo nieregularne charaktery i poprzez mądre i zręczne oszlifowanie uczynić z nich swój obraz. Na nim prawdopodobnie było pokolenie Rubena na to pisane. Piątym z kolei był szafir. Starożytny szafir jest nowoczesnym lapis lazuli albo lazurowym kamieniem. Jest to minerał ceniony z powodu swojej ozdobnej wartości dla pięknego niebieskiego koloru. Wygląda tak, jak był obsypany piaskiem złotym. Jasne blaski na tle niebieskim przypominają blask gwiazd na lazurowym niebie. Kryształy mają postać regularnego 12-ścianu. Kolor niebieski jest kolorem wierności. Złoto obraża boską naturę i wierność względem Boga. na niewyrecie było pokolenie Symeona, prawdopodobnie. To dokładnie trudno jest ustalić, ale ja później braciom powiem, skąd ja to wziąłem, że te pokolenia były prawdopodobnie niszczone. Szósty był jaspis. Ten kosztowny kamień mieni się od różnorodnych kolorów i posiada niezwykłą twardość. Niektóre można znaleźć po barwie zielonawej morza. Starożytny jaspis z opisu zdaje się być kamieniem przezroczystym, podczas gdy nowoczesny jest mętnym. Jaspis dlatego przypuszczalnie odnosi się do nowożytnego, rzadkiego i pięknie na zielono zabarwionego diamentu. Diament jest najtwardszą substancją znaną dotychczas. Posiada niezwykłą właściwość włamania całkowitego światła, stąd pochodzi jego wspaniały blask, mieniący się w cudnych kolorach. Kryształy jego składają się z 8 trójkątów równobocznych, 24 kątów tworzące doskonałą podwójną piramidę, której podstawy ze sobą się nakrywają. Jaspis zdaje się szczególnie ilustrować boską chwałę, doskonałość i obecność. Na nim prawdopodobnie było wyryte pokolenie gadowe. Drugi rząd, gdybyśmy tak czytali, to znaczy się niezmienność Boga. I jak Bóg może wziąć bardzo nieregularne charaktery i poprzez mądre i zręczne oszlifowanie uczynić z nich swój obraz, jeżeli będą wiernymi, oprawi ich boską naturę. To będzie największą boską chwałą, boską doskonałością i wspaniałością, obecnością, kiedy Kościół zostanie przywiedziony. Siódmy z kolei to był Linkurius. No, niektórzy, to znaczy się Biblia niemiecka mówi Chryzostras. Jest to nowoczesny chryzoberyt, jest żółtym lub zielonym drogim kamieniem, znanym ze swej twardości, pod tym względem przewyższają go tylko diament i hiacyn. Często jest on zamglony z powodu mikroskopijnych potworów w sobie. Twardość może oznaczać zdolność do wytrwałości cechującej dobrego żołnierza, zaś zamglenie oznaczać może trudności, kłopoty itd. do przezwyciężenia. Chryzopras prawdopodobnie obraża stałą, ochotną wytrwałość. Na nim wyryte było pokolenie Efraima. Ósmy to był Achaty, albo Biblia tysiąclecia mówi Agat. Jest to zielony kwarzyc znajdowany w kopalni miedzi w Chalcedonie. Krystalizuje się w postaci 12-ścianowej i 24-ścianowej. W postaci 12-ścianu każda strona kryształu ma powierzchnię z 5 różnych ścian i kątów. Agat, no, które tam w Chalcedonie się znajduje, prawdopodobnie ilustruje posłuszeństwo i poddaństwo. Na nim wreszcie było pokolenie Manasesa. Powziąłem encyklopedię, która mówi o tych kamieniach niektórych. Dziewiątej ametyst wystąpił. Kamień fioletowego koloru, graniczącego z purpurą, złożony z mocno niebieskiego i wyraźnie czerwonego. Nazwa pochodzi z greckiego języka, a nie imethyskein. Znaczy upoić lub otruć. Ma to znaczyć według wierzenia starożytnych, że kamień ten zabezpieczał właściciela przed upojeniem lub otruciem. Utrzymywane, że wino wypite z ametystowego kielicha nie mogło upoić lub otruć. Krystalizuje się w podwójnych piramidach, łączonych ze sobą podstawami, po 3 ściany na każdej piramidzie. Ametyst obraża królewskość, wierność i lojalność względem krwi Chrystusa. Na nim prawdopodobnie było wyryte pokolenie Benjamina. trzeci rząd czytając, to byśmy tak czytali. Tacy muszą mieć stałą ochotną wytrwałość i posłuszeństwo i poddaństwo prawu Bożemu. Aby osiągnęli królestwość, muszą mieć wierność i lojalność względem Chrystusa. Ci, którzy się chcą znaleźć w niebie, w kościele, takimi mają być. Dziesiąty chryzolit. Po grecku chryzo znaczy się złoto, litos kamień. Znaczy to więc złoty kamień. Jest to klejnot o złotym kolorze, z lekkim zielonym odcieniem. Jest bardzo przezroczysty. Chryzolit obraża niebiańską mądrość. Na nie prawdopodobnie było wryte pokolenie Dana. Jedenasty onychim. Biblia tysiąclecia dała onyks. Kamień ozdobny składający się z sardiusza i onyksu. Po większej części używany do urobu pieczęci. W dawniejszych czasach. Znawcy klejnotów na starożytnym wschodzie byli zdania, że dobry sardonik powinien mieć co najmniej trzy własności. Czarne tło, biały środek i wiecznie warstewkę czerwoną. Te trzy kolory mogą obrażać trzy główne cnoty chrześcijanina. Pokory pokazane w kolorze czarnym. Chrześcijanin musi być pokorny. Czystość w kolorze białym. No i męczeństwo kolor czerwony, że będą przechodzili próby i doświadczenia. Na nim było wyryte pokolenie Asera. Dwunasty beryl. Jest to jasny kamień niebieskawo-zielonego koloru, wysoko ceniony przez starożytnych znawców jako klejnot. Krystalizuje się w układzie heksagonalnym i ma 66 ścian o rozmaitych kształtach i wielkościach. Na każdej z sześciu głównych stron są znaki kształtu diamentowego na przemian po 5 i 8 znaków na stronie, a na końcu 4 znaki. 66 ścian wyobraża 66 ksiąg Biblii. Dwa końce obraża Stary i Nowy Testament. Znaki kształtu diamentowego mogą wyobrażać Ojca Niebieskiego. Trzy grupy po 8 mogą obrażać 24 proste o Królestwie Chrystusowym. 5 jest symbolem boskości, a 4 obraża sprawiedliwość, moc, mądrość i miłość. Beryl w krótkości obraża miłość Ojca. A na nim wyryte było pokolenie Neftalima. Czwarty rząd czytając, to byśmy tak czytali. Tacy będą się rządzili niebiańską mądrością. Za ich pośrednictwem robią sobie pokorę, czystość i zupełne ze siebie poświęcenie. Będą rozkoszować się Pismem Świętym, a tym samym posiądą miłość Ojca. Mogę przeczytać teraz po kolei wszystko i zobaczymy, jak to pięknie jest napisane. Pierwszy rząd. Miłość Boża, Jego pamięć o wszelkim stworzeniu stale czynna i trwa wiecznie. Żebyśmy to pamiętali. Drugi rząd. Niezmienność Boga. Jak Bóg może wziąć bardzo nieregularne charaktery i poprzez mądre i zręczne oszlifowanie uczynić z nich swój obraz, jeżeli będą wiernymi, oprawi ich boską naturę. To będzie największa chwała, boska cześć, doskonałość i obecność. Trzeci. Tacy muszą mieć stałą ochotną wytrwałość, posłuszeństwo i poddaństwo prawu Bożemu. Aby osiągli królewskość, muszą mieć wierność i lojalność względem Chrystusa Chrystusowi. Czwarty rząd. Będą się oni rządzili niebiańską mądrością. Za jej pośrednictwem robią sobie pokorę, czystość i zupełne ze siebie poświęcenie. Będą rozkoszowali się Pismem Świętym, a tym samym posiądą miłość Ojca. Czyli znów mamy dwa rzędy górne odnosi się do Boga, a dwa rzędy dolne tych, które z Bogiem zawierają przymierze. I dlatego tam jest powiedziane, jak czytaliśmy, wrócimy jeszcze do tego tłumaczenia w Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział, 30 werset Mojżesza. Położysz też na napierśniku sądu Urym i Tumim, które będą na piersiach Aaronowych. Gdy wchodzić będzie przed Pana i poniesie Aaron sąd synów izraelskich na piersiach przed Panem ustawicznie. Właśnie na tym napierśniku sądu, na tych kamieniach było Urim i Tumim. Na polskie znaczy Urim i Tumim światło i doskonałość. Tyle znaczy. Światło i doskonałość. Według podania żydowskiego to losy święte. Doskonałe światło. Objawienie jakieś. Jest takie przypuszczenie. Trudno jest ustalić, ale jest takie przypuszczenie, nawet podaje brat Rosyn, że kiedy najwyższy kapłan wchodził do świątnicy najświętszej i oczywiście się miał radzić przed Panem, czy mamy iść na wojnę, albo coś, i z skrzyni przymierza, jak już mówiliśmy, było światło na przerodzone szekina. I wtedy to światło padało albo na jedną stronę, albo na drugie, tak lub nie. I prawdopodobnie to było albo padało na wierzch, albo padało na dół. Trudno jest ustalić, ja myślę, jeżeli padało u góry, że Bóg się zgadza z tym, że możecie to podejmować. A jeżeli u dolu, to więcej odnosiło się do spraw ludzkich, do, jakbyśmy powiedzieli, pokazany jest nasz stosunek z Bogiem, to wtedy najwyższy kapłan rozumował, że tego nie chce. To tyle, co zebrałem z różnych tych. No może to brać już, może trochę już za dużo tego czytałem o tych kamieniach, może nudziło, ale myślę, że nie zaszkodziło, jeżeli ktoś mi cośkolwiek na tym temacie. Może ktoś z braci lub ktoś ma jakieś pytanie lub coś do zadania. Czyli Urim i Tumim, to co brał tydzień temu, to nic innego, tylko były te drogie kamienie. No i te, jak już wiemy, te dwa górne rzędy, które, jak wiemy, odnosi się więcej do Boga, no a dolne więcej do ludzi, tych, które z Bogiem zawierają przymierze. No i to światło padało albo na górną, albo na dolną część i stać najwyższy kapłan poznał, jak się radził Bóg. Czy byłoby jeszcze coś, może wracać. Tak. Myślę, że najwyższy kapłan to nosił takie same jak naród izraelski, kiedy szli, jakie pokolenia szło i jak się kładło do przybytku, kiedy się zatrzymywali. Jest to opisane w 4 księdze Mojżeszowej, w 2 rozdziale i tam od razu jest tak powiedziane, weźmiemy sobie nawet od 2 wersetu. Od 1. Zatem rzekł Pan do Mojżesza i do Arona mówiąc, każdy syn izraelski kłaść się będą Boże pod chorągwią swoją, według znaków domów ojców swych, naprzeciwko około namiotu zgromadzenia kłaść się będą. I ci się obozem położą na wschód słońca chorągiew wojska judowego, no ona jest Juda, koło niego się kładło później pokolenie zaraz na podle nich pokolenie Zabulonowe, no i później kładli się ci jeszcze. Isaszar i Zebulon. Później była chorągiew obozu Rubenowego i koło niego kładli się znów pokolenie Symeona i Gada. Później była chorągiew obozu Efraimowego i koło niego kładło się pokolenie Manasesa i pokolenie Benjamina. I później chorągiew obozu Danowego i koło niego kładło się pokolenie Asera i Neftalima. Być może, że jeżeli kiedyś Bóg pozwoli, bo tam jest znów pokazany cały plan Boży w kładzeniu tego obozu, pokazany cały boski plan, jak Pan Bóg ma odnośnie swojego rodzaju ludzkiego. Bo plan Boży jest w Biblii napisany, plan Boży w piramidzie, brat Rosel tam widzi, ale w tym obozie kładzeniu się, jak szli, które pokolenie, koło którego się kładło, też jest pokazane cały plan Boży. I myślcie, jeżeli tam było tak ustalone, że każde pokolenie koło siebie się kładło, to najwyższy kapłan zawsze musiał wiedzieć, które pokolenie koło którego się kładło jest obrona. No ale to jest moje, ja z tego wziąłem, ale nie muszę to brać. Bo nigdy tego nie wyczytałem, tylko sobie to w ten sposób przeżyłem, a nigdzie nie ma na to. Możemy to wziąć, jeżeli Bóg pozwoli, to na drugą na przykład trochę też nie, bo to jest związane z przybytkiem, to jest związane. Bo tam koło przybytku gdzieś nie mieli kłaść, jak się mieli kłaść, tam było chorągiew, jaka chorągiew była, bo to pisze tylko chorągiew. Chorągiew Judowa, chorągiew Rubena, chorągiew Efraima, chorągiew Dana. No ale te chorągiew się czymś różniły. Jakie to było chorągiew, no bo każda chorągiew, prawda, każde państwo ma jakieś inne te. No i też tam te chorągiew się różniły. I jeżeli była zatkana chorągiew Judowa, to kładło się pokolenie Judy, koło niego te dwa pokolenia są widziane. Także to wszystko, rozstawianie obozów, ma przemarsz inne, nigdy nie było żadnego tam zamieszania. Kiedy się obłok zniżał, w tym miejscu stawiali przybytek. Stawiali przybytek tak, to znaczy, że my po tej stronie, my po tej każdej chorągiew i wszystkie pokolenia od razu widziały. I oczywiście tam jest pokazany cały plan Boży. I myślę, że jeżeli w tamtym jest pokazany cały plan Boży, to i tu trudno jest powiedzieć, bo nigdzie nie ma napisane, ale myślę, że w ten sposób było pokazane, że najwyższy kapłan od razu wiedział, czy na tych, patrząc na tych tematach. Druga jeszcze sprawa, że tam jeszcze na ramienniku było dwa onechiny, duże kamienie i na jednym i na drugim napisane po 6 pokoleń narodu izraelskiego. Też nie ma, jakie pokolenie było, jakie to. Ale myślę, że jeżeli tu tak się pięknie dzieli boskie i te, że te pokolenia jedne były na jednym kamieniu napisane. Czyli też w pewnym sensie być może to miało coś wspólnego z tym Purim, które do tej pory mówię, że dokładnie nikt nie wie, na czym to polegało. Nie, tylko mówię, że prawdopodobnie tak samo jak tutaj było podzielone na przykład te dwie górne części na jednym kamieniu, te pokolenia, a te na drugim kamieniu. No to mówię, na tym, na jednym kamieniu było 6 napisanych i na drugim 6. No i w taki sposób były podzielone, być może jak tam szli i być może tak jak tutaj, że te rzędy, dwa górne rzędy na jednym kamieniu, a dwa dolne rzędy na drugim. Czy byłoby jeszcze jakieś pytanie? Jeżeli nie, to dzisiaj zakończymy. No bo to, ja mówię, że to było coś takie dość trudne, bo dużo o tych kamieniach, ale myślę, że nie zaszkodzi czasami i takie rzeczy.